Wybory prezydenckie 2020. Poranny gość Radia Zachód.
Marek Poniedziałek, dzień dobry. Na poranny gość Radia Zachód, ten, którego państwo za chwilkę usłyszą, nie startuje w wyborach prezydenckich. To profesor Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Serdecznie witam, dzień dobry.
A to prostuję, bo ten dżingiel mógł być mylący. Panie profesorze, rząd poluzowuje kolejne obostrzenia epidemiczne. Od poniedziałku otwarte będą hotele i galerie handlowe, a od środy będą mogły być otwierane także żłobki i przedszkola. To kolejny etap luzowania obostrzeń. Wszystko ma dziać się z zachowaniem dystansowania w maseczkach. I tutaj pytanie bardziej do pana jako socjologa, bowiem coraz częściej docierają do nas sygnały, o tym mówił także pan minister, że z tą dyscypliną, chociażby w kwestii noszenia maseczek, to bywa różnie, żeby nie powiedzieć coraz gorzej wśród Polaków. Proszę powiedzieć, czy uda się w pana ocenie, albo jaka jest recepta na to, żeby utrzymać jednak pewien taki elementarny reżim sanitarny w społeczeństwie?
Ja myślę, że zdrowy rozsądek Polaków jednak zdecydowanie przeważy, że to są epizodyczne zdarzenia, kiedy ktoś wychodząc z samochodu na przykład, wyskakując na tak zwaną chwilkę do sklepu, zapomina o maseczce. Tak się składa, że szczęśliwie nie tylko współzakupowicze reagują, jak i personel sklepu z reguły reaguje. Te reakcje są stonowane, nie są napastliwe, przynajmniej nie zawsze. Także wspomagajmy się wzajemnie. Myślę, że to jest jedna z recept i oczekuje pan takiej podpowiedzi, tak? Wspomagajmy się wzajemnie.
No to znaczy, bo ja mam takie podstawowe wątpliwości. Jeżeli na przykład w przestrzeni publicznej pojawiają się takie głosy znanych osób, jak na przykład Donalda Tuska, rząd podaje nieprawdziwe dane. Wokół tej epidemii tak naprawdę wiemy tyle, że nic nie wiemy. Powoduje to ogólną konfuzję. Co politycy mogą w tej sprawie zrobić? Co osoby obecne w przestrzeni publicznej, żeby jednak pomóc polskim służbom sanitarnym i rządowi w zwalczaniu koronawirusa?
Powinny być odpowiedzialne za słowo i za konsekwencje wypowiadanych słów. Niestety kłopot polega na tym, że w tej narracji czy komentarzach, które pojawiają się w wystąpieniach polityków, przeważa pewna interesowność polityczna, to znaczy zadanie jakiegoś ciosu swoim przeciwnikom, a nie odpowiedzialność za współobywateli i sprawę walki z koronawirusem. Politycy muszą po prostu ważyć słowa, bez względu na to, po której stronie sceny politycznej się znajdują. Natomiast z drugiej strony zarówno pan, jak i ja i wielu naszych radiosłuchaczy żegluje po internecie, szukając rozmaitych informacji, gdyż rzeczywiście czasami gubimy się w tym, gdzie leży prawda. Wobec powyższego to poszukiwanie i wsłuchiwanie się w rozmaite narracje jest jedną z metod również docierania do tego, co jest najbardziej wiarygodne.
Panie profesorze, czy ufa pan takiej instytucji ważnej w momencie pandemii, jak Światowa Organizacja Zdrowia? Światowa Organizacja Zdrowia to nazwa myląca, ponieważ trudno jako troskę o zdrowie odczytywać propagowanie na przykład aborcji, czyli w praktyce zabijanie nienarodzonych dzieci. To pańskie słowa sprzed trzech dni właśnie na temat WHO. Czy ufa pan w związku z tym temu, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia w kwestii pandemii?
W związku z tym, że po wielokroć Światowa Organizacja Zdrowia zarówno przed wielu laty, jak i w tej chwili również wprowadza pewien zamęt pojęciowy, zamęt diagnostyczny, zamęt związany z tym, że raz rekomenduje maseczki, potem się przed tym wzbrania, a raz sugeruje takie, a nie inne rozwiązania reżimu sanitarnego. Zdaję sobie sprawę, że są również w pewnym zakłopotaniu spotkania z nowym zjawiskiem, powiedziałbym, pandemicznym. Od wielu lat tak na taką skalę pandemii nie było. Natomiast jest to organizacja, która również w swoim rodowodzie ma rozmaite niecne działania. Zarówno te, które pan redaktor wymienił, dotyczące promowania zachowań, które godzą w zdrowie i życie ludzi, jak i te, które związane były między innymi z interesami wielkich korporacji farmaceutycznych, które lobbowały na rzecz sprzedaży rozmaitych specyfików, chociażby szczepionek, i WHO wypowiadało się w zgodzie z interesem tych korporacji.
Zostawmy środowisko narodowe, przejdźmy do spraw lokalnych. Jest pan bowiem członkiem parlamentarnego zespołu do spraw rozwiązywania problemów mieszkańców Polski powiatowo-gminnej. No i jednym z takich problemów jest właśnie sytuacja pracowników transgranicznych, którzy nie mogą swobodnie poruszać się między Polską, Niemcami, Polską, Czechami i zarobkować. Wielu z nich twierdzi, że w związku z tym znalazło się w bardzo trudnej, żeby nie powiedzieć tragicznej sytuacji. Tymczasem rząd zapowiada, że tych ograniczeń na razie znieść nie zamierza. Jak to w pańskiej ocenie należy wypośrodkować?
Okej. Obserwuję dokładnie działania stowarzyszeń i współmieszkańców chociażby powiatu krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego na pasie środkowego pogranicza. Słyszę państwa postulaty. Jednocześnie wczoraj Instytut Kocha z Berlina poinformował o tym, że rekomenduje podtrzymanie dyscypliny i dalsze przestrzeganie obowiązujących przepisów, gdyż współczynnik reprodukcji wirusa w Niemczech wzrósł do poziomu 1,0.
Czyli byłoby to po prostu niebezpieczne z uwagi na sytuację epidemiczną w tej chwili, tak?
Jeśli to przywołuje, to dlatego, że tutaj musi wystąpić synergia, czyli pewna równowaga działań zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej. Ja przygotowuję pakiet rozwiązań z rekomendacją dla rządu Rzeczypospolitej o śpieszne uwzględnienie postulatów mieszkańców transgranicza i pogranicza, zarówno pogranicza polsko-niemieckiego, jak i polsko-czeskiego, bo również tamtą obserwuję sytuację. Zdaję sobie sprawę z tych problemów, które wynikają między innymi z tego, że osoby pracujące w Guben i najbliższej okolicy, no ten dystans do miejsca pracy mają niewielki, natomiast reżim sanitarny powoduje, że nie mogą jej podjąć. Zresztą jest to sytuacja również i w drugim kierunku, to znaczy, że Niemcy pracujący w Polsce mają podobne utrudnienia. Nie mówiąc już o sytuacji, w której Polacy, którzy zasiedlili pustostany po niemieckiej stronie i tam pomieszkują, natomiast ich dzieci uczą się w szkołach polskich, niebawem szkoły zostaną ponownie otwarte i pojawi się problem, jak wobec powyższego z kwarantanną dzieci, prawda?
Więc kontrole graniczne zostały przesunięte o kolejne 10 dni, no i czas pokaże, najbliższe 2 tygodnie pokażą, co dalej w tej sprawie będzie się działo. Jeśli już jesteśmy przy tematach lokalnych, budżety wielu samorządów już wcześniej, przed pandemią, były w trudnej sytuacji i skoro jesteśmy przy Polsce powiatowo-gminnej, przy Polsce małych ojczyzn, jak pandemia może i będzie rzutować na budżety jednostek samorządu terytorialnego i co władze centralne zamierzają zrobić w kierunku pomocy właśnie samorządom?
Ja powiem o dwóch rzeczach, które też są ze sobą tak jakby powiązane. To znaczy, że budżety samorządów lokalnych były przygotowane również na rozmaite scenariusze dotyczące zimy. W tym roku zima nas obeszła bardzo łagodnie, w związku z czym wydatki związane z obsługą zimowego utrzymania dróg i tak dalej, w budżetach zostały tak jakby nieskonsumowane. W efekcie zatem nie można można mówić, że tam tylko i wyłącznie czarna dziura rozpaczy w tych budżetach się pojawia. Rozsądne gospodarowanie budżetami również pozwala na wykorzystywanie tych środków, które do tej pory nie zostały skonsumowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że w sytuacji pandemii koronawirusa samorządy lokalne również w zgodzie z polityką finansową, budżetową samorządów mają prawo oddziaływać na wspieranie lokalnych przedsiębiorców, o co również apeluję. Tarcza antykryzysowa, którą proponujemy i nad którą za chwilę o 9:00 będziemy ponownie debatować, wspiera wielkimi pieniędzmi, kwotami szeroką grupę odbiorców, natomiast musi to być również tak jakby skorelowane z tym, co samorząd lokalny może swoim lokalnym przedsiębiorcom, małemu i średniemu biznesowi zaoferować i to się też w niektórych samorządach dzieje.
Panie pośle, na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie i proszę naprawdę o bardzo krótką odpowiedź. Według obowiązującego na dziś kalendarza wyborczego wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Przed państwem w Sejmie głosowanie nad tym, co prześle Senat. Czy obawia się pan o jedność Zjednoczonej Prawicy w tym głosowaniu, a konkretnie o głosy przedstawicieli Porozumienia?
Nie obawiam się. Sądzę, że wspólnym zespołem Zjednoczonej Prawicy to głosowanie skutecznie przeprowadzimy.
Dziękuję bardzo. Poseł Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był porannym gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.